Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Czy zdjęcia mogą leczyć duszę? Podobno tak. Dziś kawałek świata Katarzyny Gabskiej, która fotografuje i terapeutyzuje. Jak to ma wyglądać? A ty, gdy robisz zdjęcia, to wiesz, jak to ma wyglądać?
Nie wiem.
To jest naprawdę? Takie... To ja też nie wiem, jak będzie to wywiad wyglądał.
Ja najbardziej lubię takie wywiady i takie rozmowy, i takie spotkania.
A to zacznijmy od standardowego zestawu pytań. Czymże jest ta fototerapia?
Fotografoterapia. Jest trochę jak praca ze snem. Sen jest pełen symboli.
I każdy ty symbol... też zajmujesz się snami.
Tak. I każdy ten symbol ma wielowarstwowe znaczenie. I patrząc na fotografię, też dostrzegamy różne symbole, które odkrywając, pokazują nam nasze nieświadome treści, nasze jakości, do których nie mieliśmy dostępu. I fotografia jest jakby zapisem naszych stanów nieświadomych, których my jeszcze nie potrafimy nazwać, a one już są w obrazie.
Robię dobrą minę i udaję, że zrozumiałem.
Aha, no chodzi o to, że jakbyśmy zatrzymali kawałek snu i sobie to analizujemy, czyli sprawdzamy na przykład, co jest w tle i się okazuje, że tam jest jakiś cień. A kim jest ten cień? No i się okazuje, że to jest cień kogoś, kto nam w życiu coś robi, albo cień nas, albo są jakieś inne symbole. Często się pojawia jakiś ptak, napis, to takie proste rzeczy, ale generalnie...
Ale kto dzisiaj patrzy tak wrażliwie na zdjęcie?
Katarzyny
Gabskiej.
Osoby, które są siebie ciekawe. Bo są takie momenty w życiu i do mnie najczęściej przychodzą takie osoby, które są na jakimś rozdrożu, że nie wiedzą, w którą stronę ruszyć, albo jest jakiś rodzaj takiego głębokiego doświadczenia, coś się dzieje, jakiś rozwód, jakaś strata, jakaś choroba i wtedy przychodzą do mnie, żeby coś więcej zrozumieć.
A i ty robisz im zdjęcie, tak?
Tak, i robimy zdjęcie i nagle się okazuje, że to zdjęcie...
A oni przyglądają się sobie.
Tak.
To na tym zdjęciu. Pewnie.
Tak. Oni przyglądają się sobie, ale też przyglądają się różnym maskom, które zakładają, bo to też pokazuje fotografia. I wtedy wiedzą, czy chcą być dalej z tą maską, czy chcą zdjąć. Czasami patrzą na siebie, jakby widzieli siebie pierwszy raz. I to jest największa wartość w takiej fotografoterapii. Zobaczyć siebie, jakby siebie widziało.
Ale wiesz, no każdy to chciałby wyglądać ładnie na zdjęciu.
No bardzo często...
Szczególnie w tych czasach, gdy tych zdjęć robi się bardzo, bardzo dużo. Ja robię setkę, bo nie mam tego oka i tej wrażliwości. Robię setkę, o, to jedno jest ładne, jest dobre.
I najczęściej to jedno jest właśnie o czymś, bo można zrobić bardzo dużo zdjęć, które tak naprawdę są tylko o naszej pozie. A samo to słowo poza opowiada trochę o tym, że jesteśmy poza czymś, poza sobą najczęściej, przyjmujemy pozę. W związku z tym, jak robimy takie zdjęcia, to najczęściej to jedno właśnie z tego kompletu okazuje się, że ono o nas opowiada. I to nas najpierw chwyta. Bo wiele osób w ogóle nie wie, dlaczego to zdjęcie im się podoba. Dopiero potem rozumieją, że ono najbardziej pokazuje ich samych.
A mi się podoba twój wpis na Facebooku. Napisałaś o pewnej dziewczynie, która do ciebie przyszła, mówiąc, że właściwie to ona nie chce, bo dlatego, że ona nie lubi pozować do zdjęć. Ty jej odpowiedziałaś, że to dobrze się składa, bo ja też nie lubię zdjęć pozowanych.
No tak, no bo wtedy obie jesteśmy w jakiejś iluzji. Ja udaję, że widzę tego kogoś, a ten ktoś udaje, że widzi siebie. Ja zaczynam pracę w momencie, kiedy ta poza idzie do drugiego pokoju. Tak.
Czy jesteś fotografem czy psychologiem?
Ja czuję się bardziej psychologiem. Ale staram się to łączyć i fotografię, i psychologię. Zaczęło się od tego, że bardzo, bardzo fotografia mnie samej pomogła. Pomogła mi w taki sposób, że sobie kiedyś siedziałam przy komputerze w jakimś stanie takiego smutku, takiej czerni i postanowiłam uporządkować zdjęcia. Zaczęłam zdjęcia z podróży oglądać i zauważyłam, jak mi się zmienia nastrój, że nagle zauważyłam swoje fajne życie. A siedząc przy tym komputerze godzinę wcześniej uważałam, że wszystko jest nie tak, jak bym chciała. I zauważyłam, że już samo oglądanie jakichś starych zdjęć coś mi robi. I to był taki pierwszy moment, kiedy się zainteresowałam wpływem fotografii, najpierw na samą siebie, no a potem odkryłam, że jest coś takiego jak fotografoterapia, że są studia, że są książki, że są różne rzeczy, które można zgłębiać i ruszyłam w tą stronę.
To są studia?
Są studia. Aktualnie chyba w Gliwicach są studia, ja akurat jestem po...
Bo ja myślałam, że ty jesteś troszeczkę tak samozwańczą fototerapeutką.
Nie, w ogóle...
Fotografoterapeutką, przepraszam.
Na świecie jest to dosyć popularny kierunek, a u nas w Polsce on dopiero od kilku lat jest obecny. W takim obiegowym znaczeniu fotografoterapia kojarzy się z czymś takim, że przychodzi smutna pani, dostaje zdjęcia, gdzie jest wymalowana i ubrana odświętnie i się cieszy, bo zmieniło jej się nastawienie. A to jest troszeczkę o czymś innym. To jest właśnie o poszukiwaniu takiego siebie prawdziwego. Nie w tych pozach, w makijażu, w stroju, chociaż oczywiście to też ma wartość. Ja tego nie neguję, bo to może nam fajnie poprawić nastrój. Czemu nie? Natomiast bardziej chodzi o to, że my patrząc na zdjęcia nagle widzimy różne rzeczy. Na przykład fotografoterapia zajmuje się starymi albumami. Mhm. Gdzie patrząc na swoich przodków, widzimy nagle takie rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Czyli na przykład układając zdjęcia z albumu, widzimy, kto jest daleko, kto jest blisko, kto ma na nas wpływ. Do kogo jesteśmy podobni? To już takie z bardziej oczywistych...
Ja myślałam, że z tych starych zdjęć to właściwie niczego nie można wyczytać, bo oni wszyscy pozowali.
No właśnie, nawet jeżeli pozowali...
Te zdjęcia robiło się zupełnie innymi technikami niż obecnie, niż współcześnie. To trzeba było pozować.
Tak, ale można nawet w takim zdjęciu na przykład świątecznym odkryć bardzo dużo znaczeń. Jeżeli jest rodzina sfotografowana przy stole, to już widzimy, kto się uśmiecha, kto siedzi dalej, czy na przykład siedzą mężczyźni czy kobiety razem. Kto robi zdjęcie, to też jest interesujące, kogo na tym zdjęciu brakuje, co jest na stole. Jakby widać całą historię rodziny zapisaną w tym jednym ujęciu. Bardzo często, jak się takie zdjęcie analizuje, to się okazuje, że no, w jakiś sposób kontynuujemy to, co tam jest zapisane. Czyli mamy jakiś model rodzinny, model podejścia do świętowania, chociażby.
To ty jesteś taką behawiorystką, powiedziałbym, tak?
Bardziej
tropicielem znaczeń.
Tak, trochę detektywką. Trochę może behawiorystką, ale rzeczywiście dużo się czyta z gestów, z starych fotografii. Jest takie jedno ćwiczenie, które bardzo lubię i ono się nazywa ucieleśnienie. Ono jest zresztą wykorzystane w różnych psychologiach, ale tutaj fotografoterapii ono polega na tym, że bierzemy osobę, z którą nie możemy w żaden sposób zrozumieć tej relacji. I bierzemy taką osobę i staramy się usiąść jak ona, odzwierciedlić jej gesty, pozycję ciała, jakby stać się tą osobą. I to jest zadziwiające, jak stając się tą osobą ze zdjęcia, nagle przychodzi do nas jakieś odczucie z ciała i wiemy, co ta osoba czuje. I naprawdę jest niezwykłe w odniesieniu na przykład do swoich rodziców.
Rzeczywiście mogą przyjść do nas jej emocje?
Nie wiem dokładnie, czy jej, ale czujemy coś takiego, co mogła czuć ta osoba. I wtedy się pojawia takie głębokie zrozumienie, że ta osoba, która nam się wydawała jakaś tam, załóżmy, no nie wiem, nieakceptująca nas, to naprawdę ma w sobie bardzo dużo strachu o coś. Tak, można to poczuć. No przejmujące dosyć ćwiczenie.
Ty rzeczywiście jesteś profilerką. O, to byłoby dobre słowo. Fotograficzną.
Tak. Nie myślałam o tym w ten sposób, ale rzeczywiście.
Ja myślałam, że zdjęcia nas oszukują, okłamują, wiesz?
Owszem, jest taki cały trend w fotografii, który kłamie.
Ty wspomniałaś o zdjęciach tam z podróży, z wycieczek, które zrobiły ci dobrze, gdy miałeś taki smutniejszy czas. No, być może rzeczywiście tak jest, że dobrze pooglądać sobie zdjęcia z wakacji, z jakiejś tam, nie wiem, Tunezji, Turcji czy z Grecji, gdy mamy do czynienia z jakimś zimowym, ciemnym, paskudnym, słodnym wieczorem, prawda? To raz, na pewno.
Tak, można na pewno trochę się unieść i trochę się uśmiechnąć na wspomnienie lata, ale są jeszcze inne takie doświadczenia z fotografią, które mogą nam pomóc, ja to nazywam odczepić się od siebie. Polega to na tym, że możemy siebie fotografować z takim lekkim uporem. Ja na przykład robiłam taki projekt na sobie, przez rok fotografowałam siebie. Zaczynając z takiego punktu, w którym nie za bardzo miałam ochotę oglądać siebie na zdjęcia. Zaczęłam ten projekt i myślałam, jejku, przez rok mam na siebie patrzeć. toż to się nie uda. Ciekawe, jak szybko to zarzucę. No ale zaczęło mnie to wciągać i obserwacja tych zdjęć na przestrzeni roku doprowadziła mnie do tego, że zauważyłam różne maski, które zakładam. Później już nie chciało mi się ich zakładać, a na końcu odczepiłam się od siebie. Naprawdę różnych kompleksów i od tego, że muszę być jakaś, bo się okazało, że mogę być w zasadzie kimkolwiek chcę. Mogę być błaznem, mogę być smutna, bo założenie było takie, że fotografuję siebie bez względu na nastrój.
Ale wiesz, to też jest zadziwiające, dlatego że wydawało mi się, że stajemy przed lustrem, albo kobiety często stają przed lustrem, nie po to, żeby zobaczyć siebie takimi, jakimi są, tylko po to, żeby się upiększyć.
Tak. Dlatego, że mają bardzo...
Żeby znaczy, założyć kolejną maskę.
Bo odczuwamy dużą presję jako ludzie, żeby być jacyś. I to jest taka presja, która jest zapisana w naszej kulturze, że mamy być młodzi, gładcy
No mamy
śliczni,
być ładni. No.
Tak, mamy być po prostu ładni. I w ogóle
ładni mają lżej.
Ładni mają lżej, ale tak naprawdę czym jest ładność? Bo jeżeli popatrzymy na przykład na swojego grubego psa, kundla, no to on jest ładny czy brzydki, tak? Dla mnie jest najpiękniejszy. I to tak samo można spojrzeć na siebie. Jak się coś kocha, no to jest po prostu piękne, no, nawet jak jest niedoskonałe.
Jest być może niepiękne stwierdzenie, ale brzmi ono następująco. Każda potwora znajdzie swojego amatora.
No właśnie. I teraz słyszałam od swojego mistrza fotografii, że piękno i doskonałość może być co najwyżej nudne. Ja się z tym głęboko zgadzam. Interesujące jest dopiero to, co jest niedoskonałe. Tylko, że my nie chcemy tego widzieć. A mnie to fascynuje właśnie ten moment, kiedy zdejmujemy maskę doskonałości. Ten człowiek staje się wtedy niedoskonały, a przez to przepiękny, bo autentyczny. Bo możemy robić doskonałą fotografię, ale ona będzie tylko reklamowa. Nie mam nic przeciwko reklamom. One mają pewne
one
swoje
mają
założenia.
Kusić.
Mają kusić. Natomiast czy my chcemy być produktami, czy chcemy być
sobą? Ładne na reklamie
ma
przyciągać.
Tak. Ale ładne w życiu jest zupełnie inne niż w reklamie. No nie żyjemy wszyscy w białych domkach z labradorem w otoczeniu wiecznie kwitnących kwiatów.
No, dlatego powiedziałem tak wcześniej, że moim zdaniem fotografia bardzo często właśnie nas oszukuje, bo pokazuje ładniejszy świat, inny świat niż on jest w rzeczywistości.
Tak, i ja pamiętam swoje początki, kiedy zaczynam prowadzić warsztaty dla kobiet i tym warsztatom towarzyszyła sesja zdjęciowa. I była wtedy wizażystka i jakaś stylistka i właśnie powstawały zdjęcia, na których panie są śliczne i fotogeniczne.
Były z tych zdjęć zadowolone.
Były z tych zdjęć zadowolone, ale przez chwilę, bo później się okazało, że one zaczynały myśleć mniej więcej tak. No ja jestem ładna, jak jestem umalowana, ale tak poza tym to nie jestem. Ja myślę sobie, no jesteś, tylko jesteś inna, po prostu. I zaczęłam sobie myśleć, że czy ja dalej chcę w tego typu fotografie iść, żeby jakiś jeden trend promować, czy bardziej zależy mi na tym, żeby ktoś znalazł w sobie taką trwałą wartość i trwałe poczucie wartości, które mówi, no możesz być i taki, możesz być brzydki i ładny, w zależności od tego, jak się czujesz dzisiaj. I zgoda na to, że czasami jest się też brzydszym, jest moim zdaniem kluczowe w ogóle w odczepianiu się od siebie i w fajnym życiu. No, nie zawsze muszę być nie wiadomo jaka piękna, tak? Przecież to jest cholernie męczące.
A pytanie jeszcze brzmi o fotogeniczność. Bo są ludzie fotogeniczni, prawda?
Są, zgadzam się. Natomiast jak ktoś do mnie
przychodzi... Wstanie rano taka zaspana, rozumiesz, ale wygląda jak mokra włoszka.
Tak, tak. Jest to jakieś niewątpliwe.
Można o każdej porze dnia i nocy zrobić zdjęcie i ona wygląda.
Wygląda. I
a ktoś inny musi się ustawiać. Patrz, redaktor Włodzimierz Raszkiewicz.
Myślę, że redaktor sobie tu umniejsza trochę.
A redaktor zawsze w takich momentach mówi, wiecie państwo, to jest właśnie uroda radiowa.
Uroda radiowa.
Co jest tą fotogenicznością? Ona kłamie, oszukuje?
Ja myślę, że fotogeniczność zaczyna się z autentycznością. Jak do mnie przychodzą kobiety na zdjęcia, no to jakieś 99% uważa, że jest niefotogeniczna. No i potem okazuje się, że w momencie jak się zaczynają cieszyć tą sesją, bo Nie ma tutaj pozy, jest raczej zabawa, rozmowa, te zdjęcia powstają przy okazji, one nie są głównym celem. I okazuje się, że każda z tych pań ma w sobie coś niezwykłego, co na tym zdjęciu widać, więc ja nie wierzę w coś takiego jak całkowita niefotogeniczność. Być może są osoby, którym trudniej dobrać się do takiego punktu w sobie, w którym nie będą o sobie źle myślały, bo jeżeli już zakładamy to myślenie, no to rzeczywiście trudno jest taką osobę fotografować, bo ja fotografuję myśli. To jest chyba kluczowe, bo jeżeli ona o sobie źle myśli, to na zdjęciu będzie widać. Więc moją rolą jest doprowadzenie do tego, żeby ta osoba zostawiła te przekonania, a skupiła się na czuciu.
Ja też tak często myślę o ludziach. Nie widzę w nich brzydoty i piękna, tylko widzę albo brzydkie, albo piękne myśli. Jeżeli ktoś ciepło myśli o świecie, o swoim otoczeniu, o innych, uśmiecha się do tego świata, jest otwarty, to widać piękno na jego twarzy.
No tak, no bo...
Choćby miał nie wiem ile tam zmarszczek albo innych niedoskonałości.
Bo piękno jest wielowymiarowe, ale rzeczywiście no, to myślenie, jakiś rodzaj takiego ciepła, takiej też czułości do siebie i do świata, to myślę, że w tym tkwi największa fotogeniczność, że to natychmiast widać. Widać, jakim kto jest człowiekiem.
Też a kto przychodzi do fotografo-psycholożki Strzewa?
Przychodzą zazwyczaj do mnie kobiety. Często to jest pierwsza ich sesja. Dużo mam takich klientek, które startują z takiego punktu: bardzo siebie nie lubię, bardzo się sobie nie podobam, bardzo źle o sobie myślę i chciałabym to zmienić. I wymaga to dużej odwagi. Ja je zawsze bardzo podziwiam, że chcą się zmierzyć z takim swoim przekonaniem, bo jak na nie patrzę, no to ja nie widzę tam ani brzydoty, ani tego wszystkiego, o czym mi opowiadają, ale no, wymaga to takiego przejścia przez ogromny próg.
Bo ja myślę, że ty jesteś bardzo odważna, bo coś takiego robić w jednak małym Tczewie to ogromna odwaga, bo jaki to jest rynek?
Też tak na początku myślałam, jaki tutaj jest rynek i że to jest szaleństwo, ale później się okazało, że ja mam dużo klientek spoza Tczewa, które są gotowe tutaj przyjechać nawet z daleka. Ja też trochę jeżdżę po Polsce i robię sesje w różnych miejscach, więc Tczew to jest tylko punkt na mapie, a on w żaden sposób nie ogranicza.
Poza tym się okazuje, że jesteś markową Katarzyną Gabską, tak?
Nigdy tak o sobie nie myślałam, ale zauważyłam, że w jakiś sposób przecieram szlaki w fotografii. I też wymagało to ode mnie faktycznie odwagi i gotowości na to, że nie będę miała klientów. No nie wiem, ile razy myślałam o tym, że ja chyba jednak pójdę na etat. Ale to było chwilowe. Do momentu, aż sobie pomyślałam, no nie, no ja to tak kocham, że nie zostawię tego. No i wtedy natychmiast coś się zmieniało. Dostawałam jakieś propozycje i dalej jestem na tej ścieżce.
Katarzyna Gabska, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.